Chwała Bogu. Bracia i siostry, wiemy, że grzech jest tym, co oddziela nas od Boga. Ten grzech manifestuje się w różnych postaciach. Ten grzech jest dla nas w takich postaciach często oczywistych, jak jakieś pijaństwo, cudzołóstwo, gniew, jakieś złodziejstwo, oszustwo. Ale nieraz ten grzech przyjmuje postać taką bardziej zakamuflowaną. Taką, która chociaż jest mniej widoczna na pierwszy rzut oka, to o ile te grzechy wymienione przed chwilą osłabiają naszą relację z Bogiem, to jest taki, są takie grzechy, które praktycznie paraliżują całkowicie naszą relację z Bogiem i uniemożliwiają chrześcijański wzrost. Te grzechy są zasadniczo dwa. Pierwszy to pycha, drugi to niewiara. Dlaczego pycha? A dlatego, że Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Człowiek, który jest pyszny, staje się przeciwnikiem Boga i dlatego skończy marnie. Człowiek, który nie ma wiary, problem jego jest taki, że może oszukać siebie, że ma wiarę. A w jaki sposób? Niewiarę nadrobi religijnością. Uwierzy, że religijność jest wiarą. Zastąpi tą właśnie biblijną wiarę w Chrystusa i w Jego Słowo pewnym obrządkiem religijnym, pewną chrześcijańską rutyną. I jednocześnie będzie oszukiwał siebie, że ma wiarę. Z czym jest jeszcze problem z wiarą, a w zasadzie niewiarą? Człowiek często nie uważa, żeby niewiara była grzechem. Uważa, że jest to słabość. I problem jest w tym, z grzechu się pokutuje, a jak ktoś jest słaby, to się mu współczuje. Dlatego człowiek często usprawiedliwia ten grzech w sobie i dlatego nigdy z niego nie wychodzi. Dlaczego niewiara jest tak istotna? Dlaczego jest takim problemem? Słyszeliśmy wcześniej słowo, które brat czytał, że mocą Bożą strzeżeni jesteśmy przez wiarę w zbawienie. Jeżeli nie mam wiary, nie jestem strzeżony. Nie jestem pod tą łaską. Dalej wiemy też, że ofiara Chrystusa jest skuteczna przez wiarę. Co z tego wynika? Jeśli nie mam wiary, dla mnie nie jest skuteczna. Może dla brata, siostry, który siedzi obok mnie i ma wiarę, jest skuteczna. Ale jeśli ja nie mam wiary, dla mnie nie jest. Co jeszcze mówi Pismo? Pismo mówi, sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Z wiary. Jeśli nie ma wiary, nie będzie żył. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Czyli Pismo mówi, że jest taka możliwość, żeby będąc w wierze, cofnąć się z tej wiary. Jeśli się cofamy, wychodzimy spod Bożych obietnic. Co dalej Pismo mówi? Pismo mówi o chrześcijańskiej zbroi, mówi przede wszystkim wejście tarczy wiary, aby nią zgasić ogniste pociski złego. Czyli jeżeli nie mamy tej wiary, to jesteśmy podatni na praktycznie każde uderzenie złego. A w jaki sposób się to odbywa? Ano taki jak wąż, który zakradł się do Ewy i mówi, czy aby na pewno Bóg powiedział? I tak samo zakrada się do nas i mówi, ale czy aby na pewno Bóg jest dobry? Czy aby na pewno Bóg się nie pomylił, że cię powołał? A czy ty się aby na pewno nadajesz, aby być chrześcijaninem? A czy Bóg jest sprawiedliwy? A może Bóg ciebie tak powołał, tylko żeby cię pognębić i pokazać, że się nie nadajesz? A może Bóg nie ma dla ciebie dość łaski? Dla innych może ma, dla ciebie nie ma. Jeżeli nie mamy tej wiary taką jak widzimy, że nawet Chrystus miał tą wiarę, którą wyrażał w napisane jest. Właśnie nie w tym, co kto myśli, jaki kto ma pogląd, co kto czuje, tylko właśnie wiara wyrażająca się w napisane jest. I to, że wiara jest czymś tak ważnym, widzimy nawet w słowach Jezusa, który pyta, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie. Nie pyta, czy znajdzie nominalnie wierzących chrześcijan, nie pyta, czy znajdzie dobroczynność, chociaż oczywiście dobroczynność jest ważna. Nie pyta, czy znajdzie fundacje, wydawnictwa chrześcijańskie, tylko pyta, czy znajdzie wiarę. Człowiek wierzący, chrześcijanin, jak sama nazwa wskazuje, wierzący, czyli powinien mieć wiarę. Jeśli nie ma wiary, to jest niewierzący. I teraz, czym ta wiara ma być? Otwórzmy Hebrajczyków 11:1. Spróbujemy też w niektórych fragmentach prześledzić, jak ta wiara się ma praktycznie wyrażać w naszym życiu. Hebrajczyków 11:1. Pierwszy werset tutaj mówi nam tak. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Chciałbym zwrócić uwagę na te pierwsze stwierdzenie. Wiara jest pewnością. Jeżeli bym siedzących teraz tutaj spytał, czy jesteś Polakiem, odpowiedziałby oczywiście. A skąd wiesz? No bo tak jest. Bo to jest pewność. I teraz nie miałoby znaczenia, czy ja się rano obudzę, czy się czuję Polakiem, czy Chińczykiem. bo dowód osobisty, który mam, jest faktem i on świadczy, że jestem Polakiem, a nie Chińczykiem. Mogłem powiedzieć, że no dzisiaj czuję pokój albo niepokój. Jest tak, że człowiek nieraz, a także więcej rzeczy go gdzieś tam przybija, jest przytłoczony otaczającą go rzeczywistością. Innym razem osoba jest bardziej w stanie doświadczania tej pogody ducha, radości, ale wiara nie jest ani jednym, ani drugim. Nie jest ani poglądem. To, że my się z czymś zgadzamy, to nie znaczy, że mamy wiarę na to. Ani wiara nie jest naszym odczuciem. Wiara jest pewnością. I właśnie takiej pewności potrzebujemy. Pewności, że to, co jest napisane, jest prawdą. Dalej, potrzebujemy takiej wiary, że jeśli nawróciłem się, jeśli wyznałem grzechy, wierny jest Bóg, odpuścił mnie. On mnie zbawił i uczynił dzieckiem Bożym. I teraz, jeżeli jest to fakt w moim życiu, to nie ma znaczenia, czy teraz są pewne jakieś przeciwności w moim życiu, czy coś czuję, czy nie czuję, to jest fakt. Jeżeli daje się pozbawić tego faktu, a przecież wierzymy, że ofiara Chrystusa była faktem, faktem jest, że Chrystus umarł, faktem jest, że zmartwychwstał, faktem jest to, że poszedł do Ojca, że wstawia się za nami i dlatego nas zbawia. Czyli wiara biblijna opiera się na faktach, a nie na odczuciach i poglądach. I teraz widzimy, że wiara jest pewnością. Co jest przeciwieństwem wiary? Wydaje się naturalne niewiara, ale co konkretnie? Strach. Wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy, a strach jest obawą przed tym, czego nie widzimy. Człowiek, który nie ma wiary, jest człowiekiem pogrążonym w strachu. Strach go paraliżuje i pozbawia dalej wiary. Warto pamiętać, że człowiek też nigdy nie boi się tego, co już jest. Człowiek jest zdrowy, boi się, że będzie chory. Jest chory, boi się, że będzie bardzo chory. Jest bardzo chory, boi się tego, że umrze. I widzimy, że strach zawsze odczuwany jest tutaj, ale jest jakby odniesiony do przyszłości. I podobnie wiara. Wierzyć mamy tutaj, ale wiara jest odniesiona do tego, co jest przed nami. I teraz wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. A czego się spodziewamy? No spodziewamy się tego, że jak Bóg nas powołał, jeśli będziemy trwać w wierze, to osiągniemy cel wiary, zbawienie duszy. Tak jak słyszeliśmy już dzisiaj. Tego się spodziewamy i w tym kierunku mamy iść. I dalej. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga. Tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. To właśnie, co też wczoraj słyszeliśmy, że Bóg przez Chrystusa wszystko stworzył, że właśnie Bóg jest Panem, jest Twórcą wszystkiego. My to poznajemy przez wiarę. Przyjmujemy przez wiarę i przez tą wiarę doświadczamy i mamy udział w błogosławieństwach Bożych. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Widzimy, że sednem była wiara. Dalej mamy. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. I teraz jest kluczowy werset. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Jeżeli nie mam wiary, to powinienem przyjąć to jako fakt, że jestem w grzechu. W grzechu niewiary i nie podobam się Bogu. Czy to znaczy, że nic się z tym nie da zrobić? No, Pismo mówi, aby staczać bój o wiarę raz na zawsze przekazaną świętym. Człowiek mówi, ale ja nie mam wiary. Mamy, że wiara jest ze słuchania. Czy umacniam się w Bożych obietnicach poprzez poznawanie Słowa, poprzez poleganie na tym Słowie Bożym? Często mimo doświadczenia, mimo jakichś swoich odczuć, mimo swoich obaw, ale właśnie na tym polega wiara. Wiara, która często nie jest dzięki czemuś, co doświadczamy, ale mimo czegoś, czego doświadczamy. Mimo tego, że patrząc po ludzku nie spodziewamy się niczego dobrego, to wiara mówi nam, że my oczekujemy spełnienia Bożych obietnic w naszym życiu. Bo przecież dziedziczymy je przez wiarę, nie inaczej. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Czyli właśnie Bóg chce, żebyśmy przez wiarę mieli z Nim społeczność, żebyśmy przez wiarę mieli udział w Jego obietnicach. A jeśli tej wiary nie mamy, powinniśmy uznać to za grzech i zacząć toczyć ten bój o wiarę, a nie wymawiać się, że jest to taka nasza tymczasowa słabość. Człowiek, który jest przez wiele lat wierzący i cały czas ma huśtawki, górę, dół, wiary, niewiary, czyli jednego dnia jest tytanem wiary, uważa, że mógłby iść zewangelizować cały świat i walczyć z hordami demonicznymi, a następnego dnia jest biedny, pogrążony w depresji, mówi, że się nie nadaje, że to wszystko jest bez sensu. To taki stan nie jest właściwy. To nie jest dobry stan. To jest stan człowieka, który nie ma wiary. On ma jakieś przebłyski, ma jakieś impulsy, ale on nie jest w wierze stabilnej, w tej wierze dojrzałej, tylko jest miotany swoimi emocjami, miotany lada wiatrem nauki, miotany różnymi rzeczami. I teraz możemy przyjrzeć się kilku sytuacjom, gdzie w życiu praktycznie może się wyrażać wiara lub niewiara. Otwórzmy najpierw Ewangelię Mateusza 8:23. Mamy tutaj sytuację o uciszeniu burzy. Ewangelia Mateusza 8:23. A gdy wsiadł do łodzi, poszli za nim uczniowie jego. I oto nawałnica wielka powstała na morzu, tak że fale i łódź przykrywały. On zaś spał. I podszedłszy do niego, zbudzili go słowami: Panie, ratuj, giniemy. I teraz, gdyby ta historia zakończyła się tutaj, to moglibyśmy powiedzieć, że no jest to piękny przykład tych apostołów, że oni tak polegali na Jezusie, że wiedzieli, że jeśli się coś złego dzieje, to trzeba właśnie przyjść do Jezusa i my powinniśmy robić tak samo. Tak by można powiedzieć, gdyby ta historia się tutaj zakończyła. Ale ona się nie zakończyła tutaj. Czy Jezus im tak powiedział? On rzekł do nich: czemu jesteście bojaźliwi i małowierni? Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Czyli jest taki stan, że człowiek po prostu powinien mieć już wiarę. On powinien mieć pewność. Oni powinni wiedzieć, że skoro jest z nimi Jezus, to mogą mu ufać. Natomiast Jezus mówi do nich: jesteście bojaźliwi i małowierni. Może jest tak, że my w swoim życiu doświadczamy tych wichrów wokoło i owszem, przychodzimy do Jezusa, ale przychodzimy nadal bez wiary. A może to już jest ten moment, że my mamy przychodzić z wiarą, żeby Jezus nam nie mówił, dlaczego jesteście nadal tacy bojaźliwi i małowierni. A przecież uczniowie tutaj już doświadczyli pewnych rzeczy, doświadczyli, że Jezus ma moc. I my podobnie często doświadczyliśmy, że Jezus właśnie jako Pan Panów, Król Królów ma moc, a nadal przychodzimy w pewnych sytuacjach życiowych tacy zalęknieni do Niego. A Jezus mówi właśnie, dlaczego jesteście bojaźliwi i małowierni. Zobaczmy kolejną sytuację. Mateusza 14:25. Mamy tu historię z Piotrem, który chodzi po wodzie. Mateusza 14:25. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. On rzekł: przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: o małowierny, czemu zwątpiłeś? I tu mamy właśnie znów historię, że Piotr prosi Jezusa o pewną łaskę, pewne świadectwo. Jezus daje mu to świadectwo. Piotr idzie po tej wodzie. Piotr dochodzi do Jezusa. I co nagle? Nagle stwierdza: jest burza, zląk się, to bez sensu. A to wcześniej, jak wychodził z łódki, nie było tej burzy? Nagle doszedł i na końcu zauważył, że w trakcie odległości między Jezusem a łódką rozpętała się burza? Nie, burza była. Po prostu, kiedy wychodził z łódki, miał wiarę. Kiedy doszedł do Jezusa, już jej nie miał. Śpiewaliśmy taką pieśń: zwróć swój wzrok na Jezusa. Kiedy szedł, miał wzrok zwrócony na Jezusa. Kiedy doszedł, nagle zauważył, że to, co robi, jest bez sensu. Przychodzi myśl, to niemożliwe. Człowiek nie może chodzić po wodzie, zwłaszcza kiedy wkoło jest burza. I co? I zaczął tonąć. Możemy mieć w naszym życiu też tak, że Bóg daje nam udział w jakichś łaskach, w czymś, co patrząc po ludzku, nie powinno nam się przydarzyć. I my doświadczamy tego, jesteśmy w tym, ale potem przychodzi niewiara i mówimy, nie, no to bez sensu, przecież Pan nie może tak działać, Pan nie może mnie prowadzić, Pan nie może mi dać takiej łaski. I co? I to nie my. Wprawdzie Jezus nie pozwolił, żeby Piotr się utopił, ale mówi mu znowu, dlaczego jesteś małowierny, dlaczego zwątpiłeś. I my w naszym życiu też wątpimy często. Zwątpimy, no, że chociaż Bóg doprowadził nas do jakiegoś punktu, to nagle tracimy wiarę, że może nas prowadzić dalej. Skoro Bóg mógł nas doprowadzić ze świata do tego, żebyśmy się nawrócili, całkowicie zmienili swój punkt widzenia, to dlaczego często nie mamy tej wiary, że Bóg nas doprowadzi dalej do osiągnięcia celu wiary, zbawienia? Dlaczego nieraz nie mamy wiary, że Bóg pozwoli nam pokonać grzech w naszym życiu? Ten grzech, który nas osidla. A przecież też czytaliśmy, słyszeliśmy, że Jezus zwyciężył grzech. Jeśli jest zwycięzcą i zwyciężył, to ja mam mieć wiarę, że może mnie oczyścić z grzechu. Ja mam mieć wiarę, że Jezus może mnie doprowadzić do stanu zbawienia jako czystego i nieskalanego. Ja może teraz widzę jeszcze grzech w swoim życiu. Jeszcze widzę, w czym nie domagam. Ale ja mam mieć wiarę, że Jezus może mnie oczyścić i doprowadzić tam, gdzie chce. Skoro mnie doprowadził do tego miejsca, dlaczego miałby nie poprowadzić dalej? Czy łatwiej jest człowieka niewierzącego zrobić wierzącego, czy żeby wierzący się dalej uświęcał? Po ludzku patrząc, trudniej jest, żeby z niewierzącego zrobić wierzącego. I mamy jak Piotr, no trudniej jest dojść do Jezusa po wodzie, niż jak się przeszło, nagle zdziwić się, że można utonąć. I my też dostaliśmy doprowadzeni ze świata do światłości. Bóg odmienił nasze myślenie przez wiarę. I właśnie mamy w tej wierze trwać. Więc to jest taka kolejna sytuacja, w której widzimy, że możemy mieć właśnie takie problemy w życiu z naszą niewiarą. I teraz, czy jeszcze gdzieś mamy miejsca, które pokazują, że mamy patrzeć na Jezusa w tej naszej wierze? Otwórzmy Hebrajczyków 12 rozdział. W Hebrajczyków w 12 rozdziale 12:1 mamy takie słowo. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Człowiek, żeby trwać w wierze, musi patrzeć na Jezusa. Jeżeli patrzy na problem, który tylko go otacza, patrzy po ludzku, no to on polegnie. To właśnie patrzenie na Jezusa, ufanie Jezusowi powoduje, że możemy iść przez wiarę, możemy mieć udział w Bożych obietnicach, możemy wzrastać i znów osiągnąć cel wiary, zbawienie duszy. Właśnie kiedy nas przytłacza rzeczywistość, kiedy wydaje się, że sytuacje są nie do rozwiązania, to mogą być różne sytuacje. Właśnie mamy patrzeć na Jezusa, bo tylko wtedy zachowamy wiarę. Nie patrzeć na problem. Patrzenie nie znaczy, że mamy problem ignorować. Problem, mamy mieć świadomość, że on jest. Ale przede wszystkim mamy się skupić na Chrystusie, a nie na problemie. Patrzeć na problem przez pryzmat Chrystusa, który ma moc wyprowadzić nas z tego problemu. Jeżeli tak będziemy patrzeć, to wytrwamy. To będzie w nas właśnie ta wiara, będzie ta tarcza wiary, która będzie gasiła ogniste pociski złego. Nie damy sobie wmówić złemu, że popatrz, Bóg cię nie kocha, patrz jakie masz problemy. Inni nie mają, ich pewnie Bóg kocha, a ciebie nie kocha, bo masz trudno. Ale kiedy my patrzymy na Jezusa, no w tych naszych problemach, to wtedy uznamy, że to jest po prostu doświadczenie, które ma nas czegoś nauczyć. Jeżeli ta nasza wiara ma być wypróbowana, no to jakoś trzeba ją wypróbować. Wtedy się okazuje poprzez to, co wybieramy, czy mamy wiarę, czy nie mamy. Przez to poznajemy siebie, na ile mam wiary. Czy jeżeli mogę pójść w lewo albo w prawo, to wybiorę tą drogę, którą pokazuje Pan, czy wybiorę tą drogę, na którą kieruje mi moje doświadczenie, jakieś moje poglądy, moje lęki. I tam sprawdzamy siebie, czy ta nasza wiara jest w ogniu wypróbowana, czy nie. Właśnie ta nasza wiara wypróbowuje się w decyzjach życiowych. Kolejna taka sytuacja, której możemy się przyjrzeć, to Mateusza 16:5. Mateusza 16:5. I gdy się uczniowie przeprawili na drugi brzeg, zapomnieli wziąć chleba, a Jezus rzekł im: miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili: chleba nie wzięliśmy. A gdy Jezus to zauważył, rzekł: małowierni, czemuż to rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie rozumiecie, ani nie pamiętacie tych 5 chlebów dla 5000 i ile koszów zebraliście? I tutaj też widzimy, że oni przez swoją niewiarę i myślenie o rzeczach ziemskich nie są w stanie zrozumieć Chrystusa. On im mówi o jednym, a oni rozumieją o drugim. Dlaczego? No bo strach, że nie zostaną zaspokojone pewne potrzeby cielesne, spowodował, że przestali myśleć o tym, co na górze, i zaczęli myśleć o tym, co na dole. Jezus mówi im: słuchajcie, no przecież przed chwilą nakarmiłem parę tysięcy ludzi, a wy mówicie, że wam bułek zbrakło. Popatrzcie, w jakiej wy jesteście rzeczywistości. I my w swoim życiu też możemy być w takiej rzeczywistości, że doświadczyliśmy wielkiej łaski Bożej i nagle w pewnym momencie Bóg przestaje do nas docierać, bo my się skupiamy na czymś zupełnie innym. Na tych rzeczach, które nie są priorytetowe. Czyli na trwaniu w Chrystusie. I Jezus mówi: czemuż to, małowierni, czemuż rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie? No ktoś mógłby oczywiście powiedzieć: no ale przecież nie wzięli, no to trzeba było te sprawy też najpierw rozwiązać, a potem zająć się rzeczami duchowymi. No tyle, że oni myśląc o tym, nie byli w stanie odbierać, co Chrystus do nas mówi. I teraz, jeśli my trwamy w niewierze, nie będziemy w stanie odbierać tego, co Chrystus do nas mówi, bo będziemy zawsze skupieni na czymś innym. Jezus będzie mówił nam o jednej rzeczy, a my będziemy w tym czasie myśleć o drugiej. I w takim stanie zauważmy, że można siedzieć z Jezusem masę czasu i nic z tego nie wyciągnąć, bo brak wiary powoduje, że Jezus nie może dotrzeć ze swoim słowem do nas. I dlatego to jest kolejny element, gdzie niewiara pozbawia nas możliwości oddziaływania Boga na nas. Kolejny taki element, sytuacja jest Mateusza 17:14. W Mateusza 17:14 czytamy takie słowo: i gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę. I przywiodłem go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić. A Jezus odpowiadając rzekł: o rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie mi go tutaj. Widzimy, że Jezus jest wyraźnie zmęczony niewiarą. I może być tak, że kiedy my trwamy w niewierze, możemy wejść w którym momencie też w taki stan zatwardziałości, że ta niewiara powoduje, że po prostu no, będziemy schodzić z tej ścieżki wiary i możemy utracić to zbawienie. I dalej mamy: i zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli: dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? A on im mówi: dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze: przenieś się stąd, tam, a przeniesie się. I nic niemożliwego dla was nie będzie. A ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez post i modlitwę. I można w tym fragmencie skupić się na tym, że uczniowie nie dali rady, no bo nie wiedzieli, że to jest taka metoda, że przez post i modlitwę. Ale można przyjąć to, co Jezus wprost odpowiada: dlaczego nie mogliście? A Jezus mówi: dla niedowarstwa waszego. I właśnie to niedowiarstwo było przyczyną, że nie mogli. I my, kiedy jesteśmy w tym niedowiarstwie, to też nie mamy udziału w pewnych Bożych łaskach i też jakby nie możemy pewnych rzeczy robić. Stąd też mamy takie fragmenty, jak w Rzymian w 12 rozdziale, aby myśleć sobie z umiarem stosownie do wiary, jakiej udzielił Bóg. Czyli to wiara określa miarę tego, co człowiek może robić. I oni nie mogli tego zrobić nie dlatego, że byli niegodni, albo że byli grzeszni, albo że ktoś nadawał się lepiej, ktoś mniej, nie mogli tego zrobić, bo nie mieli wiary. Widzimy więc, że tutaj wiara też jest bardzo ważna. Tu mieliśmy przykłady niewiary, ale warto też spojrzeć na przykłady pozytywne, tam gdzie ta wiara była i w jaki sposób ta wiara się objawiała. Sięgnijmy dalej w Ewangelii Mateusza, patrzymy 15:21. Mateusza 15:21. I wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc: zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa i przystąpiwszy, uczniowie jego prosili go mówiąc: odpraw ją, gdyż woła za nami. A on odpowiadając rzekł: jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. A on odpowiadając rzekł: niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła: tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Wtedy Jezus odpowiadając rzekł do niej: niewiasto, wielka jest wiara twoja, niechaj ci się stanie jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. No i byśmy tak mogli popatrzeć, no ale co ona takiego heroicznego zrobiła, że Jezus stwierdził, że ma wiarę. Przyszła, powiedziała dwa zdania i już nagle taki w niej bohater wiary? No ona miała wiarę w Jezusa, dlatego i to, co Jezus może zrobić. I dlatego chociaż w zasadzie Jezus pozbawił ją resztek godności, ją poniżył publicznie. A ona jakby to przyjęła te z uniżeniem i nie dyskutowała z Jezusem na zasadzie: nie, to nie, wracam do siebie, do Tyru i Sydonu, do siebie do domu. Nie mówi: obraziłam się na ciebie. Nie mówi: no tak, tu niby taki wielki miejsc, taki dobry, a jak mnie potraktował? Dlatego, że uznała, że Jezus jest Panem i miała wiarę, jeśli nawet nie w takim sensie Panem, jak my rozumiemy dzisiaj, ale wiedziała, że Jezus ma moc i jest tym, który może pomóc. I nie było dla niej ważne, czy tak, czy inaczej ją potraktował, ale miała wiarę, że On może coś zmienić. I zniosła właśnie te pohańbienie, pozostała przyrównana tutaj, no, jakby nie popatrzeć, do zwierząt, ale powiedziała: to nieważne, i próbuje wybrnąć z tej sytuacji. I właśnie widzimy, że jej wiara została nagrodzona. I Jezus mówi: niewiasto, wielka jest wiara twoja. Niechaj ci się stanie jak chcesz. I właśnie my mamy mieć taką wiarę, w której nie zniechęcamy się jakimiś przeciwnościami, że a, zostałem źle zrozumiany, a, zostałem źle potraktowany, a, ktoś coś tam mi powiedział. Nie, ja mam ufać Jezusowi, niezależnie od tego wszystkiego. Bo dopiero wtedy wychodzi, czy ona rzeczywiście miała wiarę w Jezusa i czy była pokorna, czy przyszła na zasadzie: no jak pomoże, to dobrze, jak nie, to nie, jakoś tam sobie dam radę. Nie, dla niej nie było jak nie, to nie. Wiedziała, że albo Jezus pomoże, albo nikt nie pomoże. Na zakończenie możemy jeszcze jeden przykład o wierze. Z Łukasza 7:1. Z Łukasza 7:1. A gdy dokończył wszystkich słów swoich do słuchającego go ludu, wszedł do Kafarnaum. A sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. A oni, przyszedłszy do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc: godzien jest, abyś mu to uczynił. Miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę. I Jezus poszedł z nimi. A gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć: Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Dlatego i samego siebie nie uważam za godnego, aby przyjść do ciebie, lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy. I mówię temu: idź, a idzie, a innemu: przyjdź, a przychodzi, a słudze memu: czyń to, a czyni. A gdy Jezus usłyszał, zdziwił się i zwróciwszy się do towarzyszącego mu ludu, rzekł: powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A ci, którzy byli posłani, po powrocie do domu zastali sługę zdrowym. Tu mamy sytuację, że Jezus stwierdza wielką wiarę, jakiej nie znalazł w Izraelu, człowieka, którego nawet na oczy nie widział. Wydaje się to dziwne, no jak? No ale właśnie tą swoją postawą pokazał, że ma wiarę. Czyli mamy tutaj setnika, który okazuje pokorę. On nawet sam siebie nie uważa za godnego. I mamy tu też tego setnika, który... On widzi sprawę prosto. Jezus jest dla niego tym, który ma moc. Jeśli powie, to mu to wystarczy. On jest tutaj ten setnik tym, który nie potrzebuje żadnych dodatkowych dowodów. Mówi, ja rozumiem, że tak to działa. Rozumiem, co to znaczy mieć władzę. I ja wiem, że ty masz władzę. Więc jeśli powiesz, to tak jakby to już było. I teraz my mamy słowo Jezusa właśnie zapisane. I teraz, czy dla nas to wystarczy, że jak jest napisane, to tak ma być. Że jeśli Bóg nam coś obiecuje, to znaczy, że tak jest. Jeśli Bóg nam coś każe wykonać, to tak ma być. Bo właśnie na tym polega władza, że jeśli Chrystus mówi i jest Panem, i jak czytaliśmy na początku, było Słowo, Słowo było Boga, Bogiem było Słowo, przez nie wszystko się stało. No czy ja wierzę, że to Słowo Jezusa ma moc sprawczą, to Słowo, które zostało zapisane, które jeśli mówi, że jest tak, a nie inaczej, to mi to ma wystarczyć. I jeżeli coś jest napisane, to szukanie nieraz dodatkowych dowodów, takie robienie zakładów na przykład z Bogiem, to no niby tak jest napisane, ale Boże, jeśli ja to na pewno mam zrobić, to daj mi jakiś znak. No, to jeśli jest napisane, to jest napisane i ma to wystarczyć. Jeżeli jest napisane, że jeśli człowiek uwierzył to i ma przyjąć chrzest, to teraz nie będziemy robili, rzucę monetą, Panie, jak wypadnie orzeł, to mam się ochrzcić, a jak wypadnie reszka, to nie mam się ochrzcić. Jest napisane, mam robić tak, a tak. Panie, jak wyjdę i spotkam przed zborem człowieka w okularach, to znaczy, że mam tak robić. A jak nie, to nie. No to jest jakaś kpina, a nie wiara. Wiara polega na tym, że jest napisane i mamy się tego trzymać. Jak widzimy, bracia i siostry, wiara jest podstawowa. Niewiara jest grzechem. Niewiara pozbawia nas społeczności z Bogiem. Dlatego właśnie mamy trwać w wierze. Nie w wierze w coś, tylko w wierze to, co jest napisane. Tu jeszcze warto zauważyć, że wiara w uzdrowienie nie polega na tym, że człowiek mówi tak, no ja mam pewność, że Bóg tą osobę uzdrowi. Pytanie, a kiedy ci Bóg obiecał, że na pewno uzdrowi? My mamy mieć wiarę, że Bóg ma moc uzdrowić każdego, jeśli powie słowo. Mamy mieć postawę, Panie, jeśli powiesz, tak będzie. Ja nie mam nieraz podstaw mówić, Panie, ja wiem, że ty na pewno uzdrowisz. Panie, ja na pewno wiem, że ty nawrócisz mojego męża, żonę, matkę, córkę, jakkolwiek. Nie, ja mam mieć wiarę, że jeśli tylko Bóg tak powie, to tak się stanie. Ale ja nie mam często podstaw do wiary, że Bóg na pewno to zrobi. Więc trwajmy w wierze, która właśnie jest tą tarczą, która ma nas bronić przed ognistymi pociskami złego, żebyśmy tą właśnie wiarą opartą na piśmie byli strzeżeni i żebyśmy osiągnęli cel tej wiary, to jest zbawienie duszy. Amen.